świat ludzkich uczuć.
W świecie ludzkich uczuć witam Państwa. Anna Kaszczyc, Tomasz Goska audycję realizuje, a razem ze mną w studio Kasia z Grupy Wsparcia Dorosłych Dzieci Alkoholików i kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, psycholog Bolesław Białas. Witam serdecznie. Dorosłe dzieci alkoholików. Dziś ten temat znowu na naszej antenie cyklicznie się pojawia. Dzisiaj będziemy poruszali temat poczucia winy pojawiającego się, gdy dorosłe dzieci alkoholików próbują zrobić coś z myślą o samych sobie. Mowa będzie też o trudnościach w harmonijnej współpracy z innymi, też charakteryzującej tą grupę osób. Zapraszamy także do włączenia się w audycję Państwa. Można to zrobić dzwoniąc na numer 644-65-55 kierunkowy 25, numer gadu 308-67-01. I można wysłać także SMS-a na numer 509-056-590. Zaczynamy jak zwykle od piosenki Ala Janosz.
Zmieni siebie, nim zmienisz ten świat. Nikt nie wie, co jutro nam da. Popatrz ludzi tu, każdy poznał smak dobrych chwil. Ilu jednak z nich nauczyło się jak ma żyć.
Jesteśmy. Dzisiaj będziemy mówić także o tym, jak zmienić siebie, bo tak naprawdę do tego prowadzą nasze audycje. Zachęcamy także do włączenia się w nią. Przypomnę numer telefonu 644 65 55 kierunkowy 25. numer skrzynki SMS-owej 509-056-590 i numer gadu-gadu 308-67-01. Chcemy dzisiaj skupić się na poczuciu winy, jakie towarzyszy dorosłym dzieciom alkoholików, gdy chcą zrobić coś dla samych siebie, ale zazwyczaj przy tych cechach, które charakteryzują dorosłe dzieci alkoholików, sięgamy najpierw do dzieciństwa. I tak zapytam może Kasię, jak to u ciebie wyglądało w dzieciństwie? Czy tak naprawdę miałaś taką swoją, że tak powiem, swoje poletko, na którym robiłaś to, co chciałaś?
Z dzieciństwem zawsze mi się kojarzy jedna sytuacja. Jedna, która bardzo gdzieś się na mnie odcisnęła. U nas w rodzinie w zasadzie nie obchodziło się jako takich urodzin czy imienin. Rodzice owszem zawsze pamiętali, ale to było takie lokalne, że to były życzenia od nich. I tak naprawdę nigdy to nigdzie nie wychodziło. Mówię nigdy nigdzie nie wychodziło, dlatego że miałam kontakt ze znajomymi i zawsze zazdrościłam niestety. Zazdrościłam, jak słyszałam, że przyjeżdża babcia, że przyjeżdża ciocia, że przyjeżdżają chrzestni, że jakaś tam grupa większa poza rodzicami pamiętała. No i ja taką jedną sytuację mam, jak no byłam mała, no po prostu miałam taką potrzebę. Kiedyś na jakimś spotkaniu rodzinnym powiedziałam, no, że zbliżają się moje urodziny i akurat tam byli strójkowie i mówię, żeby przyszli. O matko, co się później zaczęło. Mama oczywiście zwróciła mi uwagę, że tak nie można, no, że nie miałam do tego prawa. I to się zaczęło dopiero. Później strójkowie przyszli, bo pamiętali o moich urodzinach, ale niestety nie cieszyła mnie książka od nich, którą dostałam. Pamiętam, że dostałam książkę. Nie cieszyło mnie wtedy nic. Dlatego, że odebrano mi coś, do czego...
Czego tak naprawdę bardzo chciałaś.
Bardzo, bardzo. Takiej uwagi... miałam tą uwagę od rodziców. Miałam... ja wiedziałam, że mogę na nich liczyć. Wiedziałam, że jestem dla nich ważna. Ale wydawało mi się, że no nic złego, jak ten raz te moje urodziny nie będą wyglądały tak jak normalnie, że oni będą pamiętali, tylko że ktoś jeszcze przyjdzie. I to jest, nie wiem, to jest jedna z takich rzeczy właśnie, która tak strasznie gdzieś tkwi głęboko w moim sercu, że...
Ale ja to znaczy, że rodzice mieli żal o to, że nie uzgodniłaś ich tego twojego, że tak powiem, chcenia, twojej potrzeby obecności dalszej rodziny na urodzinach, czy to po prostu na zasadzie takiej, że dziecko nie może zapraszać na imieniny, na urodziny?
Po latach zaczęłam to analizować, jak okazało mi się, że moja mama też jest DDA i po prostu... miała tendencję do zamykania wszystkiego we własnym gronie. Czy dobre, czy złe rzeczy po prostu działy się u nas w domu. I wydaje mi się, że to była też jedna z przyczyn, że mama nie lubiła, jak coś naszego prywatnego wychodziło gdzieś na zewnątrz. I tu była może taka przyczyna. Wydaje mi się, że nie, że ja sobie śmiałam zaprosić rodzinę praktycznie najbliższą, nie? Ale właśnie chyba to, że po prostu wyszłam gdzieś na zewnątrz z tym, co było nasze.
Tak sobie myślę też, że poczucie winy właśnie związane z robieniem czegoś dla siebie, związane tak ogólnie rzecz biorąc z potrzebami dorosłego dziecka alkoholika, musi się też wiązać z, no właśnie, z tą drugą stroną, czyli z rodzicem, który nie pije, albo z rodzicem, który pije. To raz. A dwa, sięgając tak do dzieciństwa, pewnie dorosłe dzieci alkoholików w większości tak naprawdę uczyły się tego, żeby robić wszystko dla innych, nie dla samych siebie.
No to rzeczywiście, jak spróbujemy przypomnieć sobie, jak mówiliśmy kiedyś w audycji o tym, czym się charakteryzuje rodzina alkoholowa, to różnica między tą rodziną, to nie jedyna zresztą, ale jedna z takich ważnych, a rodziną tak zwaną normalną, czy taką przeciętną, czy może taką idealną, to polega na jednej ważnej rzeczy, mianowicie w takiej, nazwijmy to, zdrowej rodzinie, rodzina jest nastawiona na rozwój poszczególnych osób, na rozwój poszczególnych członków tej rodziny, na zaspokajanie ich potrzeb, jest otwarta. W sensie takim, że jest nastawiona na to, że no, dzisiaj się urodziło dziecko, ono za kilkanaście lat z tej rodziny wyjdzie. Nie? Ono, to dziecko ma pewne prawa, ma pewne obowiązki, ale ma też i pewne prawa. I tak jest w takiej, nazwijmy to, rodzinie, o której się mówi, że to jest zdrowa rodzina. Więc to nastawienie takie na rozwój każdej osoby. Każda osoba ma prawo do swojego własnego rozwoju. Każda osoba ma prawo też do odejścia z tej rodziny. Rodzina taka też jest otwarta na relacje z innymi ludźmi. W rodzinie alkoholowej dokładnie jest odwrotnie. Dokładnie jest odwrotnie i ta odwrotność to polega głównie na tym, że wszyscy członkowie rodziny są nastawieni nie na swój własny rozwój, tylko na takie trzymanie się razem. Na trzymanie się razem w izolacji często od otoczenia. W takim trwaniu ze sobą i tutaj, tak jak w tej rodzinie zdrowej, no, najważniejsi są poszczególni członkowie, to w tej rodzinie alkoholowej najważniejsza jest rodzina jako całość, a więc coś takiego, co tak naprawdę nie istnieje, nie? Ja nie wiem, jakaś idea tej rodziny, czy coś takiego. Oczywiście tej zdrowej rodzinie, no takim podstawowym elementem to jest właśnie to nastawienie na rozwój, indywidualny rozwój każdego członka rodziny. W rodzinie alkoholowej, no to głównym problemem, czy głównym spoiwem to jest alkohol. A dokładnie picie przez jednego, bądź nie tylko jednego z członków tej rodziny. W związku z tym pojawia się takie zjawisko, skoro są wszyscy skoncentrowani są na tym alkoholu, to jakby, czy na tym członku rodziny, który pije, to jakby nie ma tutaj możliwości, opcji, szansy na to, żeby każdy z członków tej rodziny zaspokajał w jakiś tam sposób swoje własne potrzeby, żeby każdy się samodzielnie rozwijał. Nie? No bo to tą rodzinę rozwali po prostu. No, ona musi się trzymać kupy. Bo w tym jest siła tej rodziny. Nie? Ja mogę podać tutaj taki przykład. Niedawno rozmawiałem z jednym z moich pacjentów, który alkoholikiem, który przeżył po raz pierwszy w tym roku święta Bożego Narodzenia na trzeźwo. Nie pije od chyba od maja, więc to już jest jakiś tam czas. I to były dla niego zupełnie niesamowite święta. Z różnych powodów. On tam różnych, wiele fajnych rzeczy przeżył, ale najważniejsze dla niego było coś takiego, on mi o tym powiedział i tak mu się łza w oczach zakręciła. Ja powiedział coś takiego, wie pan co? Ja dopiero po raz pierwszy zobaczyłem, że moja rodzina ma święta. Nie, że ja mam, bo to zawsze ja miałem święta, bo ja sobie wypiłem. Ja się tam, jak tam się mnie czepnęli, to się tam poawanturowałem, to ja świętowałem. Nikt inny do tego nie miał prawa. Nie? Zobaczmy, to jest taki przykład właśnie takiej rodziny, w której wszyscy się koncentrują jakby na jednej osobie, nie na swoich potrzebach, nie na sobie i tak dalej. No. Naturalną rzeczą jest, że jeśli ja się w ten sposób wychowuję, jeśli ja tak funkcjonuję, nawet, nie wiem, mając rodzinę gdzieś w Chrubieszowie, a będąc na studiach w Siedlcach, no to ja cały czas w tym Chrubieszowie jestem. Nie? Tak mówię przykładowo, akurat mi to miasto do głowy przyszło. Jedno i drugie. No, w związku z tym to często przeradza się w taką postawę, że ja nie mam prawa się zajmować niczym innym, tylko tą moją rodziną. Nie jest ważne moje szczęście, nie jest ważny mój rozwój, nie są ważne różne rzeczy takie moje potrzeby. Ważne jest to, co się dzieje w rodzinie i to, w jaki sposób ja mogę tej rodzinie pomóc. Nie? Ja się muszę trzymać z tą rodziną bardzo blisko, no, zachowywać pewne tajemnice, nie mówić o pewnych rzeczach i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć, że Katarzyna, jak mówiłaś o tych urodzinach, o tym przyjęciu, to tak mi się przypomniało właśnie moje urodziny, jak byłem mały w moim własnym domu, gdzie no zawsze miałem minimum kilkanaście osób przychodziło do mnie. I to byli dziadkowie, to trzy rodzice, czasem jacyś koledzy czy koleżanki, ale głównie było to takie właśnie bardzo rodzinne święto. Nie? Zresztą każdy z nas miało takie, to właśnie się celebrowało. No to takie, było to takie i zamknięte grono, no bo to była głównie rodzina, ale no tak rodzina taka szeroko rozumiana, nie? To, co powiedziałaś o tej sytuacji, to takie było dla mnie mocno, mocno poruszające rzeczywiście, ale też jakby zrozumiałe, że tak ta rodzina po prostu funkcjonowała. No.
Napisała do nas Małgosia. Ja teraz w dorosłym życiu, bo mam 33 lata, dostrzegłam, że nie znam samej siebie i tak naprawdę nie wiem, co jest dla mnie przyjemne i dobre, bo całe dotychczasowe życie koncentrowałam się wokół odpowiadania na potrzeby innych, służenia im, zgadywania i zaspokajania ich potrzeb. Teraz dopiero szukam samej siebie i odkrywam, kim ja właściwie jestem. I przychodzi mi to z trudem. Cały czas wracam do poprzednich schematów zachowania. Moje oczy i serce na samą siebie zaczęłam otwierać wtedy, gdy skorzystałam z możliwości terapii indywidualnej. No właśnie, to te słowa świadczą o tym, że tak naprawdę, żeby robić cokolwiek dla samego siebie, żeby to robić bez poczucia winy, to tak naprawdę trzeba najpierw poszukać samej siebie, tak jak tutaj Małgosia napisała, odkryć, kim tak naprawdę jestem i czego potrzebuję. Bo dorosłe dziecko alkoholika często skupione jest na innych, nie na sobie.
No tak, to jest jedna z cech takich charakteryzujących DDA. To, o czym już kiedyś mówiliśmy, to jest właśnie taka, to, co się często u DDA spotyka, na przykład DDA jest żoną alkoholika. To jest taki wybór nieprzypadkowy, ale też nie jest to wybór świadomy. Ale często jest to, no z czego to wynika? No to wynika po pierwsze z tego, że ja znam głównie takie relacje ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa, więc to jest dla mnie jak wzorzec pewien, nie? Po drugie, ja wiem, w jaki sposób pomóc. To jest taki, to tak może śmiesznie brzmi i to nie do końca jest to takie jasne, nie? Dla osoby, która taką prezentuje taką postawę. I ja muszę powiedzieć, że ja się z taką postawą bardzo często spotykam, chociaż ona jest często nieuświadomiona. Jak rozmawiam ze swoimi pacjentkami, głównie żonami, czasem siostrami alkoholików, to mam takie wrażenie, to widać po prostu jak na dłoni. Jeśli się rozmawia z taką osobą, jeśli ona zgłasza różne wątpliwości co do terapii, co do na przykład, nie wiem, czegoś, co my nazywamy twardą miłością, czyli pewnych wymagań, nie? Zostawienia alkoholika samemu sobie, żeby on, nie wiem, no, odczuł te konsekwencje swojego picia. No to jest niesłychanie trudne dla tych osób, ponieważ one wiedzą lepiej. One wiedzą lepiej. Bardzo często w takich relacjach między alkoholikiem a jego żoną pojawia się też taki schemat: zobacz, co ja dla ciebie robię, to mógłbyś być mi wdzięczny za to, nie? I przestać pić na przykład. Tutaj tak dla słuchaczy, to chcę powiedzieć, że Katarzyna się uśmiecha, ale mam nadzieję, że to, ten uśmiech nie wynika z kwestionowania tego, co ja mówię, ale tak rzeczywiście tak jest. No i teraz weźmy taką osobę, tak trochę, tak wracam do tego, o czym tutaj Małgosia pisała. No weźmy taką osobę, której nagle się mówi: słuchaj, no ty zacznij żyć własnym życiem, nie? To jest jakby taka podstawowa rzecz, niesłychanie ważna dla każdego z nas. Nie? No uwikłana jesteś w te relacje, no już ci się tam jakoś, nie wiem, no już tą głową tam tego muru nie rozwiesz, sobie guzów tyle nabiłaś, nie? Spróbuj. Nie mogę. Bo jeśli ja go zostawię, to on zginie na przykład, nie? Albo ja nie mogę czasu poświęcać dla siebie, dlatego że ja mam takie obowiązki i tak dalej, i tak dalej. Nie? Stąd na przykład w takich kontaktach terapeutycznych z kobietami współuzależnionymi, a też często z dorosłymi dziećmi alkoholików, to się pojawia właśnie temat takiego targowania się o sesję. Ja to tak w ten sposób nazywam, nie? No, powiedzmy, umawiamy się na systematyczną pracę. Ja tak mówię, minimum to jest taki raz w tygodniu, 45 minut do godziny sesji, nie? No i zaczyna się myślenie ze strony tej osoby. No, kiedy ja mogę przyjść tak, żeby no tego nie zawalić, nie? Ja wtedy często zwracam uwagę na to, no słuchaj, ile ty sobie czasu poświęcasz, nie? Jak się rysuje taki 24-godzinny zegar, to jest takie bardzo proste ćwiczenie, które się na początku robi, to wychodzą rzeczy, które są w ogóle niesamowite. No, jeżeli się ten zegar podzieli na takie części poświęcone pracy, spaniu, domowi i sobie, no to wychodzą dziwolągi, nie? No, ja miałem kobiety, które dziennie były w stanie dla siebie poświęcić 15 minut. Ja mówię, czasem 20 minut łącznie za przeproszeniem, załatwianiem potrzeb fizjologicznych i myciem się w łazience. Tyle miały czasu dla siebie, nie? No, przepraszam. To, co to znaczy żyć własnym życiem? Takie ona ma życie. To, ta osoba ma życie, ona żyje tym życiem innych ludzi, nie? I nagle, jak wpada w taką sytuację bez wyjścia, taką sytuację kryzysową, to jest dopiero szansa na to, że może nagle dostrzec coś, że no może na przykład dać więcej dzieciom obowiązków i mieć dla siebie pół godziny na przykład, nie? Jak się miało 15 minut, to pół godziny to jest 100% dłużej. To jest niesłychanie dużo, nie? Ale żeby do tego dotrzeć, żeby to zauważyć, no to trzeba właśnie kryzysu. To musi się stać taka sytuacja, w której nagle ten taki normalny tryb, w jakim się żyje, nagle on zostanie zaburzony. Wtedy jest szansa na ingerencję innej osoby z zewnątrz. Jeśli tej ingerencji nie ma, to jest bardzo trudno zmienić tą sytuację. Nie? A poczucie winy wtedy za to, że ja tutaj się sobą zajmuję, a tu dzieci, a tu mąż pije, prawda, a dzieci się nie uczą i tak dalej, to czasem rzeczywiście jest takie niesłychanie hamujące.
My za chwilę wrócimy do rozmowy. Zapraszamy także Państwa do włączenia się w nią. 644-65-55, kierunkowe 25, 308-67-01 to jest numer komunikatora Gadu Gadu, numer skrzynki SMS-owej 509-056-590.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
świat ludzkich uczuć.
I wracamy do rozmowy. Przyszedł do nas SMS od Ewy. Mając rodziców alkoholików, żyje się całkiem inaczej. Tego dzieciństwa się nie zapomina. Jestem najstarszym dzieckiem i mam 5 rodzeństwa, gdzie praktycznie to ja miałam obowiązek ich wychować. I teraz tak bardzo się kochamy i oni dziękują. A rodzice do dziś nie zdają sobie sprawy, jaką krzywdę nam wyrządzili. To tak w skrócie ten SMS, bo jest troszkę dłuższy. Wiele dorosłych dzieci alkoholików, chociaż nie wszystkie dzieci alkoholików, właśnie podejmują się roli, mówiliśmy to też na wcześniejszych audycjach, takiego bohatera rodziny, takiej osoby, która tak naprawdę jest motorem tej rodziny, dba o rodzinę, próbuje ją scalić, wręcz właśnie wchodzi w rolę rodzica niemalże. No i w tym momencie to chyba nie ma mowy w ogóle o robieniu czegokolwiek dla samego siebie. Tak sobie myślę.
No to rzeczywiście, jak mówiliśmy o takich rolach pełnionych przez dzieci, to często jest tak, że to najstarsze dziecko w rodzinie pełni taką rolę bohatera. Tutaj Ewa pisała o tym właśnie, że właściwie to wychowywała swoje rodzeństwo. Nie? No, ja muszę powiedzieć, że mi się tego zawsze okropnie słucha, dlatego że to nie... Tak może powiem, to matka jest od dźwigania dziecka, a nie dziecko od dźwigania matki czy ojca. To, co się dzieje w takiej rodzinie, to właśnie to wejście w tą rolę bohatera takiego rodzinnego jest czymś częstym w rodzinach, ale no, to wynika generalnie z patologii, jaka w tej rodzinie panuje, z patologii więzi, takiej właśnie typowej patologii rodziny alkoholowej, gdzie jest osoba uzależniona, jest osoba współuzależniona i one się głównie koncentrują na sobie. Żadne dziecko nie powinno być wpuszczane w role, które no, do którego nie jest predestynowane. No, dziecko to jest dziecko. Dziecko to nie jest matka. Dziecko to nie jest ojciec. Dziecko nie jest od wychowywania rodzeństwa. Od tego są rodzice. Ja to mówię tak postulatywnie, dlatego że tutaj też nie do końca można mówić o jakiejś tam winie rodziców za to, co się w domu dzieje. Nie? To są sprawy bardzo złożone i jak się tak z boku patrzy, no to na przykład można, nie wiem, matkę trzeźwą o różne rzeczy obwiniać, ale pewne jej zachowania, czyli takie to, o czym my mówimy, jak mówimy o współuzależnieniu, to co to jest to współuzależnienie? Jest to po prostu próba przystosowania się do destrukcji, jaka panuje w związku. I to jest próba często bardzo rozpaczliwa, ponieważ osoba w nią uwikłana po prostu nie widzi innego wyjścia. I tak brnie, to często się, to nie jest tak, że to się nagle staje osobą współuzależnioną. To trwa latami, nie? Chcę też powiedzieć, że te osoby współuzależnione no są w takiej bardzo trudnej sytuacji psychologicznej, bo z jednej strony no mają do czynienia tutaj z domem, mają do czynienia z dziećmi, z drugiej strony mają do czynienia z alkoholikiem i właściwie no koncentrują się na wszystkim. Czyli na niczym właściwie, bo nie można 10 srok za jeden, za ogon naraz utrzymać, one to robią, nie? My czasem robimy taką listę, jak pracujemy ze współuzależnionymi, taką listę różnych obowiązków, jakie te osoby mają, nie? No, jak się ma materacę na sali terapeutycznej, to każdy obowiązek to się wkłada na te plecy i tak czasem to tak rośnie do metra, no jak są cięższe, to szybciej się ta osoba, że tak powiem, pada, nie, na twarz. No już tak prawie przygięta do ziemi, ale jeszcze co tam coś dołoży, dołoży, dołoży i tak dalej. Ja mówię o tym dlatego, żeby mieć jakby świadomość tego, że z tą winą w takich sytuacjach to jest bardzo różnie. To oczywiście to są bardzo uzasadnione pretensje dziecka o to, że zostało w jakąś tam rolę wpędzone przez swoich rodziców, nie? Natomiast mierzyć to w sensie winy jest niesłychanie trudno. Ja tylko pamiętam taką sytuację, że kiedyś jedna z moich pacjentek skarżyła mi się na swoje dzieci, mówiąc do mnie w ten sposób, że one są bardzo niewdzięczne, dlatego że są niewdzięczne, mówiły jej wiele razy, żeby ona się rozwiodła, bo one nie chcą takiego domu. No a ona robiła wszystko, żeby ten dom utrzymać, no bo dzieci powinny mieć ojca i tak dalej, nie? No ja powiedziałem jej wtedy, że słuchaj, nie dziw się, że mają do ciebie pretensje, ponieważ to ty byłeś trzeźwa w tym domu. Jakby one szukały w tobie rozwiązania tej sytuacji, nie? Do kogo się miały zwrócić? Pijanego tatusia? Także ja mówię o tym dlatego, że to uwikłanie właśnie w takiej rodzinie alkoholowej jest niesamowite i stąd, jak czasem mówię o tych takich konsekwencjach właśnie, że to się tak trzyma się tego domu jeszcze na odległość, nie? No to właśnie z tego uwikłania wynika. I stąd tak trudno, jeszcze dokończę, tak trudno jest zająć się sobą. Jeżeli ja jestem uwikłany w takie silne bardzo relacje.
Napisał do nas Krzysztof. Nie trzeba uogólniać. Ja jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i poświęcam sobie 24 godziny na dobę. Tak naprawdę to nasza audycja jest jednym wielkim uogólnieniem, bo my mówimy o cechach, które dotyczą dorosłych dzieci alkoholików i przy każdej audycji nawiązujemy do tego, że tak naprawdę nie każde dorosłe dziecko alkoholika musi mieć takie, a nie inne cechy, o których akurat wspominamy. A Kasia, jak to jest z tobą?
Ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć jeszcze, zanim Kasia coś powie, mianowicie chciałbym tak przewrotnie powiedzieć, no to skoro poświęcasz sobie 24 godziny na dobę, to ile czasu poświęcasz dla innych?
No właśnie, to w drugą stronę jest troszkę...
Dokładnie.
Nie tak. Kasia, a co ty czujesz, jak robisz coś sama dla siebie? W ogóle jest taka płaszczyzna w twoim życiu robienie coś dla samej siebie?
Teraz tak. Teraz tak, dlatego że odkryłam nową pasję. Całe życie tańczyłam i potem jak już, że tak powiem, byłam w ciąży i urodziłam pierwsze dziecko... No to wiadomo, że musiałam przestać tańczyć, ale znalazłam sobie aerobik, więc tutaj w tym kierunku się kształciłam. Zrobiłam sobie szkolenie państwowe, nawet tak, że poszłam dosyć ambitnie. Także robię coś dla siebie, mam. Ale mówię, że teraz dlatego, że tak jak tutaj wcześniej pan doktor powiedział, pojawił się ten kryzys. U mnie tym kryzysem to był moment, kiedy przeczytałam artykuł o dorosłych dzieciach alkoholików. Ja do momentu, dopóty nie przeczytałam tego artykułu, wydawało mi się, że ja taka po prostu jestem, że ja się skupiam na innych, że tak zostałam wychowana.
Że masz taką dużą empatię, tak?
Tak, że taka jestem pseudodobra, prawda? To takie, teraz jak mówię, to po prostu aż głupio to brzmi, aż nie chcę tego wymawiać, ale po prostu tak się czułam, że po prostu może taka jestem, może Bóg mi dał to, że właśnie ja to odczuwam. To, co inni potrzebują, że ja nie myślę o sobie, tylko zawsze myślę o innych, że dla mnie inni są najważniejsi. Ja gdzieś tam przy okazji się sobą, no znajdę dla siebie te 5 minut, czy tą minutę, no i to mi wystarczy. No i się skończyło, jak przeczytałam ten artykuł. Znaczy skończyła się taka błoga nieświadomość, że to jest okej. Pojawił się problem, bo tam było napisane, że trzeba pomyśleć o sobie. Ale weź pomyśl o sobie, jeżeli ty całe życie byłaś skupiona na innych i nie miałaś takiego czegoś, że w ogóle można sobie pomyśleć, że co to jest pomyśleć o sobie. Później na warsztatach, jak już zaczęłam terapię, jak już zaczęłam chodzić na te meetingi czy na jakieś warsztaty, to później słyszałam, że skup się na swoim własnym dziecku. Odkryj to dziecko. Jakie dziecko? Gdzie ono jest? Czego ja mam szukać? Ludzie, o co chodzi? Straszne. To jest straszne, że no coś, jak na razie, w czym żyłam większość swojego życia, przewraca się po prostu diametralnie do góry nogami. Ja do tej pory zaczynam coraz więcej myśleć o sobie, ale to nie jest takie proste. Ja wciąż przedkładam innych przed siebie. Wciąż. I wciąż mam ogromny z tym problem, żeby zauważyć, że ja powinnam jednak pomyśleć o sobie, że to nie jest nic złego, że przecież jak ja będę szczęśliwa, to inni też będą szczęśliwi, że jak ja zrobię coś dla siebie, to ja nie skrzywdzę tym nikogo innego. Tylko, że no, to był ten kryzys. To był ten przypadek, to przeczytanie artykułu, który gdzieś tam otworzyło mi oczy. Także teraz coś dla siebie robię. Teraz słyszę, że jest to ważne, że przynosi to widzialne rezultaty, bo moi znajomi mówią mi, Kacha, coś jest nie tak. Znaczy, coś jest nie tak, coś jest okej, dzieje się w porządku, bo się zmieniasz. Co się dzieje? Myślisz o sobie, masz czas. Co na to twoi bliscy? No skąd ty to po prostu teraz bierzesz? No, jak ty tak nagle dla siebie sama gdzieś tutaj jeździsz? No i dużo czasu na to poświęcam. No, oczywiście dużym wsparciem jest tutaj dla mnie mąż, który gdzieś tam w tej sytuacji się sprawdził, bo pozwala mi się... Tak. Tutaj mi pozwala się samej rozwijać jakoś. Oczywiście też mam poczucie winy w stosunku do niego, że gdzieś go tam zaniedbuję, czyli znowu się włącza gdzieś tam to czerwone światełko. Ale coś się zmienia. Coś się zmienia i jest to fajne, bo fajnie jest pomyśleć o sobie. Tyle tylko, że nie ukrywam, że to nadal dużo kosztuje.
Mhm. Mamy SMS-a w sumie na ten temat. Pojawiają się straszne wyrzuty nawet po tych koniecznych poświęceniach czasu. Już nawet nie mówmy o jakichś rzeczywiście dużym rozwijaniu, nie wiem, czy swoich pasji i tak dalej, ale chociażby sytuacja wymaga poświęcenia sobie czasu, nie wiem, kwestia czy zdrowia, czy czegokolwiek innego. I pojawia się to, te straszne wyrzuty, które towarzyszą tak naprawdę, no nie powinny się pojawić, no bo przecież sytuacja tego wymagała, żeby poświęcić sobie czas, a nie na przykład mężowi czy dziecku. Tu powiedziałaś o tej takiej czerwonej lampce. Czy tak naprawdę dorosłe dziecko alkoholika, jak nawet podejmie taką terapię, czy grupową, czy indywidualną, ono rzeczywiście nigdy nie pozbędzie się tego poczucia winy?
Nie wiem, czy nigdy, bo to się człowiek pozbywa całe życie różnych poczuć winy, zwłaszcza, że całe życie, jeśli daje sobie czas dla siebie samego, odkrywa różne nowe obszary. I to chcę powiedzieć, że to poczucie winy, podejrzewam, że się zmniejsza. Być może kiedyś w ogóle zanika, ale kiedy, to tego nie wiem, no, bo to mówię takie, no, to się tytułem pewnej książki posłużę, mi się tak przypomniało, poszukiwanie samego siebie, no, jest czymś takim fascynującym i to życie trwa latami, a po drugie, no, inaczej się widzi siebie i świat, jak się ma lat 30, inaczej jak się ma lat 50. Czyli jakby to jest takie niesamowite i ciekawe takie warstwowo. Natomiast ja nie jestem w stanie tego powiedzieć. Znam ludzi, którzy 24 godziny poświęcają dla siebie. Nie? No tutaj mieliśmy taki przykład. No żyjemy tak. No dobra, niech tak będzie. Ale znam też, mogę powiedzieć, że jedną z pierwszych rzeczy, które robią moje pacjentki, jak zaczynają pracę nad sobą, to się wybierają do fryzjera, na przykład. Nie żal im tej stówy, czy tam więcej trochę, nie wiem ile to tam kosztuje.
Różnie, panie Bules.
No, nie żal, nagle im nie żal, nie? Bo tak to zwykle było, no a to dziecku trzeba coś kupić, a to mężowi, a to coś do jedzenia i tak dalej, nie? To jest taki pierwszy objaw, zdawałem sobie sprawę z tego, że ja warto jest coś dla siebie zrobić. Warto jest poświęcić dla siebie czas. Ja muszę powiedzieć, że jak tak słucham tego tematu, to mi się pojawia coś takiego, że DDA mają takie tendencje do takiego słuchania przykazania Bożego, ale tylko w pierwszej części. Jest takie przykazanie, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. No i to ta pierwsza część to jakoś im tak pasuje, od tej drugiej się tak trochę odsuwają. No. Od tej drugiej się tak trochę odsuwają i to czasem z boku, jak się patrzy na taką osobę, to ja na przykład w takiej pracy terapeutycznej, nie tylko z DDA, ale też z alkoholikami, ze współuzależnionymi, pomagam im w takim znalezieniu, no, nie wiem, mocnych stron na przykład, albo czegoś takiego, co jest tylko moje, nie? Bo tego oni nie dostrzegają. Zawsze jest tak, że każdy z nas ma bardzo dużo w sobie siły do zmiany. Tylko nie zawsze jesteśmy w stanie ją dostrzec. Jak ja czasem mówię w terapii, mówię, co, ja to pani pomogę w takim zobaczeniu, co tam w pani jest tak naprawdę, nie? Czego pani po prostu teraz nie widzi, bo pani nie ma na to czasu, albo jest pani głównie skupiona na tym mężu, na tym piciu, na tych dzieciach i tak dalej, a siebie pani nie widzi, nie? I to jest właśnie coś takiego, co pomaga też w przezwyciężeniu tego poczucia winy. Jak ja się sobą zaczynam zajmować, to Katarzyna to świetnie określiła. To jest właśnie taki sposób widzenia świata nagle, że no, ten świat zależy też od tego, jak ja funkcjonuję, jak ja się czuję, jak ja jestem szczęśliwa, to inni wokół mnie są szczęśliwi. Nie? To jest niesłychanie ważne i to, co warto zrobić, to dać sobie taką szansę. Nie? Ale na to trzeba czasu, bo tego się nie da zrobić czytając książkę. Albo no, tam artykuł w gazecie raz i koniec, nie? Bo to, tak jak ty powiedziałaś, właściwie twoja droga od tego zaczęła, nie? I to jest droga wyboista, ona nie jest lekka. Ale jeśli się kontynuuje, to człowiek widzi, potem się tak obejrzy do tyłu, co pomyśli, jaka ja byłam, ty Katarzyna jesteś młoda, powiedzmy 3 lata temu, nie? Jak się tak człowiek porówna, to zobaczy wtedy, co się przez te 3 lata wydarzyło, nie? Jaką ja mam inną perspektywę widzenia, jak ja jestem w ten sposób, nawet w relacjach z innymi, więcej im daję niż dawałam. Bo mam też skąd brać.
Ale bym chciała jeszcze na przykład zauważyć, że takie zdrowienie właśnie, to skupianie się na sobie jest o tyle właśnie trudne, to co pan też już poruszył, że no, gdzieś tam ta wiara no, jakoś właśnie, no, nawet to przykazanie mówi nam właśnie, żeby nie myśleć o sobie, tylko myśleć o kimś innym. Małżeństwo wymaga ode mnie tego, żebym się nie skupiała na sobie, tylko skupiła się na swoim mężu czy na swojej żonie, prawda? I to jest właśnie też
takie wciśnięcie trochę.
Tak, tak, i po prostu no, to jest bardzo czasami trudne właśnie, że z jednej strony no, ktoś mi tu każe, mówi, no myśl o sobie, no pomyśl o tym dziecku, no skup się, no pracuj nad sobą, miej ten czas dla siebie, nie? A z drugiej strony, kurczę, no i tak zostałam wychowana, gdzieś ta wiara mi mówi, no i takie te no, moralne zachowania, żeby nie skupiać się na sobie, tylko na tym drugim człowieku, to, to mówi, bardzo często się zderza i taki te ataki z iluś tych stron powodują, że no mimo, że się chce, mimo, że ktoś mi mówi, że ja powinnam, to ja tak naprawdę nie wiem. Ja potrafię, po prostu gdzieś tkwię w tym młynie i tylko słyszę hasło. No i co? No co z tego?
Ale z drugiej strony trzeba by było też tak spojrzeć na to, że w momencie, kiedy ty sama nad sobą się nie zastanawiasz, nie myślisz o tym, nie robisz czegoś dla siebie, żeby chociażby odpocząć. Tu napisała Agnieszka, że kiedyś myślała, żeby właśnie tylko innym pomagać, że musi coś robić, że nie może odmawiać. Jak odpoczywała, to czuła się winna. A tak naprawdę, kiedy odpoczywam, wtedy mam więcej sił, więcej właśnie mogę zrobić dla innych. I tak naprawdę no, skądś trzeba czerpać. Jak nie ma skąd czerpać, no to w końcu akumulator się wyczerpie. No,
to takie jest super skojarzenie właśnie. Ja to kiedyś słyszałem takie określenia właśnie, jak to jest w relacjach z drugim człowiekiem, takim udzielaniem pomocy i tak dalej. Takie stwierdzenie, że jeżeli nigdy nie mówisz nie, to pomyśl, co jest warte twoje tak. No, a to, żeby powiedzieć nie, czy powiedzieć tak, no to trzeba mieć świadomość tego, co się mówi. Ja nie jestem zwolennikiem różnych takich teorii dotyczących energii i tak dalej, bioenergioterapii, ale powiem na takim przykładzie tych akumulatorów czy tej energii, nie? No, żeby dać, no to trzeba coś mieć, żeby dać, nie? Skądś tą energię trzeba czerpać. Ludzie mają różne źródła tej energii, ale też bardzo dużo tej energii jest w nas. Tylko my musimy po pierwsze wiedzieć, jak ją wydobyć z siebie, a po drugie mieć, że tak powiem, źródło zasilania w tą energię. Bo to nie jest zapas niewyczerpany. On się kiedyś w jakimś tam momencie wyczerpuje. I to dbanie o siebie, o swoje potrzeby jest czymś niesłychanie ważnym. A pewne schematy, jakich się w życiu nabywa, to rzeczywiście w tym przeszkadzają. No, ja bym nie chciał być mężem kobiety, która się patrzy we mnie jak święty obrazek i zaspokaja wszystkie moje potrzeby, bo to może się skończyć tym, że no, jak to się mówi, kota to można na śmierć zagłaskać, nie? Ale my często jesteśmy tak właśnie wychowywani, żeby być skupionym na potrzebach innych ludzi. I akurat jeśli chodzi o DDA, to znacząco często u nich występuje. Ja tutaj to podkreślam, o czym już pani redaktor mówiła jakiś czas temu, że my uogólniamy pewne rzeczy, mówimy o pewnych cechach, które się w większym bądź mniejszym stopniu u DDA pojawiają, co nie znaczy, że wszystkie dorosłe dzieci alkoholików są jak spod sztancy i u wszystkich to występuje. Ja akurat mam do czynienia z takimi, u których to często się pojawia. No, może to taka specyfika, że właśnie tacy trafiają, nie? Do mnie, czy tam do moich koleżanek, czy kolegi w poradni. No, ale takie te osoby są. Ja już chcę dodać to, co jest niesłychanie ważne. To właśnie przykazanie. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To jest przykazanie, o którym się mało mówi, bo te obowiązki, tak jak ty mówiłaś o tej, co to, jak powinno małżeństwo wyglądać. Nie, ja powinnam głównie tam mężem się zajmować, a mniej sobą, nie? No to gdzie ta miłość jest do siebie, nie? My czasem mówimy o takim zdrowym egoizmie i tak dalej. No to się wtedy pojawia poczucie winy. No jak ja mogę właśnie iść na tą godzinę do fryzjera, nie? Jak tutaj tyle różnych rzeczy, mam obowiązków i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę powiedzieć na koniec jeszcze tutaj w tym wątku taką uwagę, że pamiętam, jak moja mama sobie z tym radziła, z takim właśnie zmęczeniem. No nas była w sumie szóstka w domu. Ojciec, matka, czwórka dzieci w różnym wieku, nie? To pamiętam, że moja mama robiła coś takiego, że brała młynek do kawy, kawę i szła do sąsiadki obok, zamykała drzwi, tam nie było wstępu dla nas, przynajmniej przez te pół godziny, nie? To był jej sposób taki właśnie zajęcia się sobą, nie? Nawet takimi plotami i tak dalej, no odejściem od tego prania, prasowania, tam dyscypliny w domu, a to nie było takie proste, żeby to zachować. ale miała jakby takie miejsce, do którego szła. No drugim miejscem, no to było to, że moja matka przez całe życie właściwie na godzinę 6:15 rano szła do kościoła, miała niedaleko u ojców, u oblatów w Katowicach i z tego też czerpała jakby energię. No ale to musiała mieć na to czas. Ten czas się robił często, wynikał z tego, że jak był film po 20 albo Teatr Kobra, bo to ja się w tych latach wychowywałem, to miała spała. Nie? No ale miała jakiś tam taki swój rytm i miała takie miejsca, z których tą energię czerpała. No to wynikało z tego, że jakby miała poczucie takiej tej ograniczoności tej energii. Nie?
Napisała także Aga. Jak wytłumaczyć to, że o wiele łatwiej przyszło mi wybaczyć ojcu, że nie dał mi skrzydeł, niż mamie, że jak sama dorobiałam się skrzydeł, to ona dopadała mnie i swoimi szantażami, żalami, traktowaniem mnie jako antidotum, wyrywała mi te najcenniejsze pióra z najpiękniejszymi marzeniami, żebym za daleko nie odfrunęła.
No. Właśnie. Tu chcę powiedzieć o czymś takim, co mi się nasunęło, jak tego słuchałem. Trudniej było wybaczyć, czy trudniej jest wybaczyć osobie, która po pierwsze była trzeźwa i która jakby miała więcej atutów w ręku teoretycznie, nie? To, o czym ja mówiłem wcześniej. Jednocześnie mówię, no, w sytuacji współuzależnienia często osoba współuzależniona też jakby tak mimowolnie szuka pomocy, szuka wspólnika do pewnych działań. Nie? Jak mówimy, że rodzina alkoholowa jest takim zamkniętym systemem, to na ogół te kontakty są tylko między rodzeństwem, między matką a dziećmi, nie? I trudno jest powiedzieć, jak ta sytuacja wyglądała, co się tam działo. Ja bym tego nie chciał diagnozować, bo mam za mało na ten temat wiedzy. Natomiast no, jest to pewna taka relacja, która no, jest taką relacją bardzo destrukcyjną, czy taką krzywdzącą obie strony, zwłaszcza tą młodą osobę. Ale to jak mówię, w rodzinie alkoholowej nie ma nastawienia na rozwój, nie ma nastawienia na to dawanie skrzydeł. Tak to po prostu wygląda.
Tu padły słowa żale, szantaże, traktowanie jako antidotum. I tak sobie myślę, że wielu rodziców, zwłaszcza tych właśnie niepijących, wywołuje w dzieciach takie poczucie winy. I tak naprawdę to stąd też się rodzi potem poczucie winy, kiedy chce dorosły dziecko alkoholika coś zrobić. Bo tak naprawdę rodzice w ten sposób też ci niepijący kontrolują dorosłe dziecko alkoholika. No tak odbierają trochę tą wolność, żeby przytrzymać jednak dziecko, żeby nie być tak samemu z tym problemem. Trochę może też odbierają to jako rodzaj kary, tak sobie myślę. To takie dążenie do tego, żeby mieć coś własnego, żeby robić coś w życiu, co ja chcę, a nie co ty chcesz. Bo pewnie też pada takie stwierdzenie, że myślisz tylko o sobie. A przecież jestem twoją matką, więc powinnaś o mnie też pomyśleć.
Ja tak też sobie pomyślałam, że może taka mama, która myśli, że kontroluje własne dziecko i która myśli, że jej się to udaje, to ma poczucie, że przynajmniej to jej się udaje. Nie wiem, dlaczego przyszło mi to teraz do głowy. Że skoro nie udaje jej się kontrolować tego męża i to życie rodzinne nie jest takie, jak powinno, to przynajmniej jak skontroluje to dziecko, gdzieś tam je ograniczy, to może tak to będzie.
Jedną z takich głównych cech współuzależnienia to jest tak zwana nadkontrola.
Tak.
Czyli taka nadkontrola, która się zaczyna od takiego właśnie kontrolowania tego męża, kontrolowania, gdzie on pije, gdzie on trzyma alkohol, pomijając już to, co się, powiem, z tym tam robi, z tym wylewaniem itd., itd. Ale to się, że tak powiem, zaczyna przenosić na, to się zaczyna przenosić na innych członków rodziny. I to jest pewna cecha taka u osób współuzależnionych, bardzo często u DDA, pojawiająca się i funkcjonująca, to jest właśnie taka cecha tego, że ja muszę mieć kontrolę nad wszystkim. Jeżeli ja nie kontroluję jakiejś sytuacji, no to po prostu świat się wali, nie? To ja po prostu nie wiem, co się może zdarzyć. To jest dla mnie zagrażające, to budzi we mnie lęk, niepokój i tak dalej. Zresztą kiedyś w którejś audycji o tym mówiliśmy, nie? I taka właśnie nadmierna, czy taka ta nadkontrola, ona powoduje coś takiego, że ja dopiero wtedy mam poczucie pewne bezpieczeństwa, jak ja kontroluję sytuację. Jak ja kontroluję swoje dziecko, no to ja wiem, co to dziecko będzie robiło, ja się nie będę martwiła. I tak choćby to dziecko miało, nie wiem, 40 lat, czy tam coś koło tego. Także tego typu rzeczy zdecydowanie się pojawiają.
Mamy telefon. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Janusz z DDA.
Witamy, Januszu.
Chciałbym się podzielić własnymi doświadczeniami na temat relacji z moją mamą, żona alkoholika, jeżeli można tak pokrótce.
Mhm.
U mnie sytuacja jest taka, że tata już nie żyje od wielu lat. Jest mama. Jest bardzo blisko mnie. Po sąsiedzku mieszkamy. I ta relacja jest bardzo negatywna między nami, z obu stron. Ja nie mogę się znaleźć u mamy. Mama u mnie. Od kilku lat mieszkam samodzielnie. Jest coś takiego, że mama po prostu nie przychodzi do mnie odwiedzać. Do mojego domu, pomimo tego, że tak jak powiedziałem, po sąsiedzku mieszkamy.
Mhm.
Natomiast ja do tej pory robiłem coś takiego, że po prostu szłem sobie i słuchałem tego, co ona ma mi do powiedzenia. A zazwyczaj były to jakieś tam żale. Wysłuchiwanie jej problemów, jej ciężarów, jej chorób. Głównie chorób, że tak powiem.
Mhm.
I po takiej relacji no wracałem do domu sfrustrowany i no i zadziało się coś takiego, że pewne rzeczy mi się odkryły, że jest to relacja taka chora współzależnieniowa, jak i z tatą alkoholikiem, gdzie tam chodziłem, kontrolowałem, czy on jest pijany, czy nie jest pijany, czy trzeba go przyprowadzić, czy nie trzeba. To samo teraz robię w relacji z moją mamą, zamiast stając się swoimi dziećmi, czy powiedzmy sobie, jak tutaj mowa w audycji, coś zrobić dla siebie pożytecznego, czy wiele innych rzeczy, to po prostu idę i siedzę i godzinę czasu się frustruję.
Mhm.
Nie ma żadnej bliskości w naszym związku. Tu też była mowa, Aga mówiła o wybaczeniu właśnie tej drugiej osobie. Jest to temat dla mnie, powiedzmy sobie, tak wygląda. Wybaczyłem mamie dawne zachowania, bo rozumiem, że jest to współzależnieniowe i to takie toksyczne. Natomiast to, co dzisiaj w danej sytuacji mnie spotyka, właśnie bardzo mnie nadal frustruje i bardzo ciężko mi z tym. I nie potrafię sobie poradzić, nie potrafię nawiązać normalnej relacji, przerwać w zdrowy sposób, zacząć jakąś rozmowę, powiedzieć mamie o swoich oczekiwaniach, o swoich potrzebach w relacji. To jest cały czas chore i to jest po prostu takie świeże i bolesne.
Ja myślę, że to chyba dorosłe dzieci alkoholików przede wszystkim są takie rozdarte, bo z jednej strony chciałyby, żeby właśnie wiele w swoim życiu zrobić, żeby to życie tak naprawdę w 100% zależało od nich, a z drugiej strony jest oczekiwanie ze strony właśnie tego rodzica niepijącego, że nadal będziesz się przejmować moim życiem, bo przecież to ja jestem twoją mamą i tak dalej. I takie rozdarcie między tym, co ja chcę, a tym, co wynika z miłości do rodzica.
Dokładnie to jest coś takiego. No, w sumie moje rodzeństwo starsze w jakiś sposób bardzo szybko wyszło z tego domu. Natomiast ja zostałem takim, powiedzmy sobie, kozłem ofiarnym, który został gdzieś na potrzeby tej rodziny tutaj i nawet nie pytano mnie się o moje zdanie, czy ja chcę zostać, czy nie. Ja nie wyraziłem żadnego sprzeciwu i gdzieś do tej pory w tej relacji chorej tkwię, pomimo tego, że już kilkanaście lat małżeństwa za mną. I tej pępowiny nie ciapnęłem po prostu. Po prostu nie ciapnęłem. To takie świeże dla mnie odkrycia i będę starał się coś z tym problemem zrobić, jakoś to poukładać, te wszystkie rzeczy, nazywać sobie po imieniu i zacząć się zachowywać wreszcie w zdrowy sposób, czego nie mogę oczekiwać na dzień dzisiejszy od mojej mamy, bo moja mama nie robi nic z tym problemem. Gdzieś tam, powiedzmy sobie, zahaczyła troszeczkę o ten problem współzależnienia i jakichś tam relacji, ale zostawiła ten temat na boku i jest jak jest.
Ja zadam może takie pytanie, może go nie powinnam zadawać w sumie, ale najwyżej nie odpowiesz.
No, coś takiego jak dla DDA nie powinna. No myślę, że powinna.
Bo tak się zastanawiam, czy tak naprawdę to, o czym teraz mówisz, że ty potrzebujesz po prostu no, takiego właśnie odcięcia się trochę tego swojego, nazwijmy to, pola samodzielności. Czy o tym tak naprawdę otwarcie powiedziałeś swojej mamie?
No właśnie nie, no to jest dla mnie jeszcze trudne, jest to bardzo świeże. Gdzieś ten problem odkryłem po dniach skupienia w Leśnej. Był tam właśnie meeting dla dorosłych dzieci alkoholików i wiele osób mówiło właśnie na temat relacji z ojcem, z pijącym i z mamą trzeźwą, bo jak gdyby stworzył się na meetingu taki temat. I to po prostu w jakiś sposób dostałem tam światełko. To takie dla mnie świeże, nowe, że jeszcze właśnie tego nie zrobiłem i myślę, że bardzo będzie mi trudno to zrobić, bo to by było takie zdrowe podejście.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo, Januszu, za ten telefon. Zapytam jeszcze pani Bolesławie, co tak naprawdę w takiej sytuacji, w której się znajduje Janusz, no tak naprawdę należałoby zrobić, żeby no, uratować właśnie to swoje ja, moje potrzeby, moje oczekiwania, żeby tak naprawdę zacząć ponosić właśnie, zacząć odczuwać taką ulgę, że to, czego ja chcę, czego potrzebuję, to jest dobre i to jest dobre dla mnie.
No to jest niesłychanie trudny temat. Mi się parę takich refleksji pojawiło na początek i chcę powiedzieć, że takie to trochę widać, że tutaj sporo jest w tym, co mówiłeś, sporo jest takich niejasności, takiego bałaganu. Wiesz, no mówi z jednej strony, ja to rozumiem, bo to jest częste takie, że pewne rzeczy jest jakby trudno tak w jasny sposób zobaczyć, bo tak z jednej strony mówisz o tym, że wybaczyłeś swojej matce coś, co ona robiła, no bo to wynikało ze współuzależnienia i tak dalej, nie? Z drugiej strony frustruje cię to, co ona robi w tej chwili, ale jakby nie zajmujesz się tym, bo nie potrafisz tego zrobić, nie? Bądź dostrzegłeś to dopiero teraz. Pojawiają się tam jeszcze inne wątki, ja bym się chciał tylko na tym zatrzymać. Ja myślę, że to, co jest ważne w relacji z drugą osobą, czy to jest matka, czy to jest osoba bliska, czy mniej bliska, to jest po pierwsze szacunek dla niej jako dla pewnej odrębnej osoby, która ma coś do powiedzenia o świecie. Nie? Po drugie, też szacunek dla własnego poczucia, nie wiem, własnej takiej integralności, jedności, poczucia tego, że nie wiem, no ja się w tej relacji dobrze czuję, albo ja się w tej relacji źle czuję. Nie? Czyli takie widzenie też swoich własnych potrzeb, jakie mogą być w tej relacji zaspokojone. I tutaj jedną z takich rzeczy, którą można zrobić w takiej sytuacji, no to próba jakby takiego, no nie wiem, uzgodnienia tej relacji, nie? Czy powiedzenia sobie o pewnych sprawach z takim szacunkiem dla drugiej osoby. Z szacunkiem w tym sensie, że ona też może mieć swoją historię do opowiedzenia albo swój sposób widzenia świata. Ona nie musi być taka, jak ja bym chciał, żeby była. To nie jest tak, że jeśli ja oczekuję od drugiej osoby pewnych zachowań, czy pewnych reakcji, czy na przykład mówienia o czymś, albo nie mówienia o czymś, to ona ma to robić. Niby dlaczego? Niby dlaczego, nie? To idzie w takim kierunku, ja jestem pępkiem świata, nie? Jak świat będzie tak funkcjonował, jak ja chcę, to będzie okej. Okay. Ja oczywiście tutaj przerysowuję pewne rzeczy i nie odnoszę się w tej chwili do takiej bardzo indywidualnej twojej wypowiedzi, chociaż ona była dla mnie szalenie taka fascynująca, bo ona rzeczywiście pokazuje tutaj, że ty masz tak naprawdę kłopot z określeniem tego wszystkiego, nie? To nie jest problem twojej matki. Ja bym to tak w skrócie ujął, chociaż nie lubię tak mówić. Nie? To jest twój problem. To nie jest problem twojej matki. Problem, jak ta relacja wygląda, to tak naprawdę wynika z tego, jak ty ją widzisz, co ty o niej myślisz, jak ty się wtedy czujesz. Nie? Ty, nie ona, nie matka.
Ja sobie tak myślę, że w sumie Janusz powiedział też taką rzecz, że mama do niego nie wychodzi, nie przychodzi do niego, nie mówi o tym.
No dlaczego ma wychodzić, przepraszam tylko, bardzo. No.
Tylko to Janusz wychodzi do mamy i tak naprawdę to Janusz chce słuchać żali, problemów mamy.
No nie wiem, czy chce, bo się frustruje, ale to robi.
No, ale czuję się zmuszony do tego, żeby pójść, bo przecież mama do mnie nie przychodzi. Więc to też jest taki trochę, no, uleganie presji czy szantażowi wręcz może.
Tam nie ma, ja tam nie widzę żadnej presji, żadnego szantażu, dlatego,
no, ale,
że nie,
ale czuję się zobowiązany jako syn.
Czuję się zobowiązany jako syn. No właśnie, ale to są jego uczucia. To nie są matki. My nie wiemy, co matka. Nie wiemy. My znamy tylko jego relacje. I ja myślę, że istotne właśnie, chociaż trudne niesłychanie, ale istotne dla tej relacji to jest co? To jest po prostu dogadanie się, powiedzenie o tym mamie. Dowiedzenie się od niej, czego ona oczekuje. Może ona oczekuje właśnie tego. No, no to wtedy albo się na to godzę, albo się z tym nie godzę. No to albo do niej idę, albo do niej nie idę. A to wybór jest po mojej stronie. Natomiast to, co się czasem dzieje w takich relacjach, to to, że ja myślę za dwie osoby. Czyli i za siebie, i za tą matkę. Nie? No, to myślę za siebie tylko. A jak chcę się czegoś od niej dowiedzieć, to o to pytam, a nie domyślam się. Przecież to jest też sposób taki często funkcjonowania, no nie tylko już dorosłych dzieci alkoholików.
No myślę, że tutaj podczas tego dzisiejszego tematu dotknęliśmy bardzo dużego problemu i SMS-ów sporo przyszło do nas. Nie zdążyliśmy wszystkich przeczytać, bardzo przepraszam, ale dziękujemy z drugiej strony. I pokazuje to, że jest jednak duży problem jakiegoś żalu, jakichś problemów w relacjach z tym rodzicem niepijącym. Myślę, że trzeba by było chyba zrobić taką audycję na ten temat. Pomyślimy o tym. Ale zatrzymując się jeszcze tak podsumowując tą dzisiejszą, ja tak zapytam może Kasia ciebie, poproszę cię o taką podpowiedź dla dorosłych dzieci alkoholików. Co zrobić, żeby pozbyć się tego poczucia winy, gdy się robi coś dla siebie?
Może tak naprawdę głęboko zastanowić się i zrozumieć sens tego, że jeżeli my sami nie będziemy szczęśliwi, to wszyscy wokół otoczenie nasze nie będzie też szczęśliwe. Ja to zawsze odnoszę do kontaktu matki z dzieckiem. Mam po prostu teraz małe dziecko i kiedyś to usłyszałam i to jest dla mnie naprawdę prawdziwe, że jeżeli ja nie będę szczęśliwa, to moje dziecko nigdy nie będzie szczęśliwe. Jeżeli ja będę miała problemy, to moje dziecko podświadomie te problemy będzie czuło, czy ja je będę ukrywała, czy nie. Więc ja muszę skupić się na sobie, żeby to, co we mnie jest dobre przekazać gdzieś dalej. Czyli moje szczęście tkwi najpierw we mnie, a później w tym, co mnie otacza.
I z tą myślą chyba zostawimy słuchaczy. Kasia z grupy wsparcia działającej w Siedlcach była moim i Państwa gościem i pan Bolesław Białas, psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Tak, zapraszamy na kolejną audycję. Dziękujemy za wszystkie SMS-y i wypowiedzi. Tomasz Goska dla Państwa audycję realizował. Anna Kaszczyc, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i zapraszam na kolejne spotkanie ze mną i z Tomkiem jutro po godzinie 16. Ja zdradzę, że po godzinie 19 będziemy mieli dla Państwa niespodziankę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.